Przechodzimy do wykładu, szanowni panowie, i kontynuujemy nasz temat, ażeby świadomie uczestniczyć w liturgii, co ściśle jest związane również z przynależnością do różańca, ponieważ różaniec ma do liturgii doprowadzić i z liturgii następnie czerpie, jako że, dziękuję bardzo, jako że msza święta jest uobecnieniem tajemnic zbawczych, które przecież rozważamy w różańcu. Tak, jest odnowieniem tajemnicy wcielenia, które dzisiaj też rozważaliśmy w różańcu. Więc to wszystko, co jest wokół liturgii, również z różańcem, jest ściśle związane. I oczywiście ta wiedza nam ma posłużyć też, ażeby odeprzeć zarzuty tych, którzy oskarżają katolików, tak zwanych katolików tradycji, o nieświadome uczestnictwo w liturgii. To najczęściej się pojawia ten zarzut i z ust kapłanów, i z ust biskupów. Nawet w minione wakacje miałem okazję na wyjeździe rozmawiać z jednym biskupem ordynariuszem. No i właśnie jego konkluzja jest taka, że ci ludzie no nie wiedzą, w czym uczestniczą. Im się to podoba, więc tylko się podkreśla ten aspekt emocjonalny, no ale już nawet to, jeżeli jest podkreślone, to świadczy, że nowej liturgii czegoś brakuje. Jeżeli ludzie nawet od strony estetycznej tam nie odnajdują czegoś, tylko szukają liturgii trydenckiej, więc paradoksalnie czasami słowa tych, którzy są przeciwni, służą tak potwierdzeniu słuszności opcji tradycyjnej w Kościele. I idziemy za doktorem Anielskim, świętym Tomaszem, który kolejne stawia pytanie, oczywiście nie sposób wszystkiego czytać, ale te rzeczy, które nas najbardziej interesują, moim zdaniem. Czy we właściwy sposób został ustalony czas celebrowania tego misterium? Misterium, tak, Eucharystii, jak mówiliśmy ostatnio, albo synaksy, albo po prostu mszy. Na pozór nie, mówi święty Tomasz, skoro sakrament Eucharystii, jak wiemy, jest uzmysłowieniem męki Chrystusa Pana. Lecz Kościół pamiątkę tej męki obchodzi raz do roku. Mówi bowiem Augustyn, czyż nie dokonuje się imolacja Chrystusa za każdym razem, kiedy jest obchodzona Pascha? A jednak rocznicowe wspomnienia uzmysławiają to, co ongi się dokonało. Wzrusza nas to tak, jakbyśmy widzieli Pana obecnego na krzyżu. Sakrament ten należy celebrować przeto tylko raz w roku. I są takie sekty, które rzeczywiście tą swoiście, po swojemu rozumianą pamiątkę Wieczerzy Pańskiej odprawiają raz do roku. Następnie, pamiątkę męki Chrystusa Pana Kościół obchodzi w piątek przed Wielkanocną, a nie w uroczystość Bożego Narodzenia. Ponieważ sakrament Eucharystii jest upamiętnieniem męki Pana, wydaje się rzeczą niestosowną trzykrotne celebrowanie tego sakramentu w dniu Bożego Narodzenia, a całkowite pominięcie w Wielki Piątek. Następnie Kościół powinien celebrować ten sakrament, naśladując ustanowienie Eucharystii przez Chrystusa. Otóż Chrystus konsekrował ten sakrament w porze wieczornej. Wydaje się przeto, że o tej samej porze należy go celebrować. Tak, no to pytanie już z naszego punktu widzenia może się wydawać bezzasadne, ale do lat 50. XX wieku nie było celebracji mszy po południu. Msza musiała się skończyć o godzinie 13, więc jeżeli ksiądz się nie wyrobił, to już nie miał szansy tego dnia mszy odprawić. Tak, to też stopniowo na przykład przebiegało. Hildegarda pisze w Szciwijas, że mszę można odprawiać do nony, czyli do godziny 15, ponieważ Adam o poranku został stworzony, a o godzinie 15 zgrzeszył, i dlatego Chrystus umarł o godzinie 15, ażeby zadośćuczynić, odkupić grzech Adama. Więc średniowiecze, tu mamy XII wiek, była jeszcze opcja, możliwość celebrowania do godziny 15. Później ten czas został skrócony, do godziny 13 trzeba było się wyrobić. Ze względu na zmieniające się warunki społeczne i pracę w ruchu ciągłym, industrializację, że wielu pracowników nie mogło uczestniczyć we mszy do południa w niedzielę, bo po prostu pracowali i byli pozbawieni mszy, dlatego Pius XII podjął tą śmiałą, jak na ówczesną epokę, decyzję, że mogą być też odprawiane w niedzielę póki co msze i święta nakazane, msze wieczorne. No i, ale tutaj się też pojawił problem postu eucharystycznego, który obowiązywał od północy. No więc jeżeli do godziny 13 jeszcze można wytrzymać, o tyle już do godziny jakiejś 19 niekoniecznie. I to zarówno ze strony kapłana, jak i ze strony wiernych, którzy no, permanentnie, ci, którzy chodzą wieczorem, byliby pozbawieni możliwości przyjęcia komunii świętej. Więc sam papież wystąpił do kongregacji z pytaniem do świętego oficjum, czy jest kompetentny, czy jest w ogóle władny skrócić post eucharystyczny. Dlaczego takie pytanie? Bo czy to nie jest z ustanowienia apostolskiego? Jeżeli by to było z ustanowienia apostolskiego, to sam papież mógłby się zastanawiać, czy ma prawo to zmienić. Więc widzimy, jaka była mentalność, że sam papież pytał się, konsultował teologów, czy jest władny coś zrobić. A zmiana nam się wydaje no nie aż tak istotna. Post go tak, czy 3 godziny, czy od północy. Później papież Paweł, wiemy, skrócił do 1 godziny. No, natomiast no, było nie do przewidzenia, że urzędujący przy Piusie XII ksiądz póki co Montini dokona zmiany we wszystkich sakramentach, we mszy świętej. No, praktycznie niczego nie było w Kościele, czego by Paweł VI nie ruszył, nie zmienił albo nie zniósł. W Debrecie przytoczono zdanie, pewne dzieło, papieża Leona, że mszę świętą wolno celebrować w pierwszej części dnia. Ponieważ zaś, jak stwierdziliśmy wyżej, dzień zaczyna się o północy, wydaje się, że zaraz po północy wolno odprawiać mszę świętą. No też to chodzi o ówczesną praktykę, że msza dopiero mogła być odprawiana od brzasku. Nie można było w nocy odprawiać mszy. Jako że noc no, to jest czas ciemności, a ciemności nie ogarnęły światłości. Tak, no teraz obecny kodeks, ten Jana Pawła II, mówi, że msze można odprawiać o każdej porze dnia i nocy. I te msze nocne są dość częste. No, na Jasnej Górze to większość nocy jest z mszą. O północy, zwykle o północy. Także większa część roku, to no przynajmniej przed pandemią tak było, bo tyle było grup, tyle było czuwań i były msze o północy tam permanentnie. W sumie ja sam takie msze odprawiałem dla krucjaty różańcowej za ojczyznę. Następnie, w jednej z modlitw niedzielnych czytamy w mszale następujące słowa. Dozwól nam, prosimy Cię, Panie, często, właśnie frekwenter, brać udział w tych tajemnicach. Bralibyśmy w nich udział częściej, gdyby kapłan celebrował mszę parę razy w ciągu dnia. Wydaje się przeto, że nie należy zabraniać kapłanowi odprawiania mszy świętej kilka razy dziennie. Tak, i zasada jest to dzisiaj taka, że ksiądz może tylko jedną mszę dziennie odprawić, chyba, i to też o tym mówi kodeks, że jest pilna potrzeba duszpasterska. Czyli no, pilną potrzebą jest na przykład pogrzeb tego samego dnia, czy ślub. Pilną potrzebą jest, że jeżeli zostały przyjęte intencje, a no w jakiś nieprzewidziany i uzasadniony sposób inny kapłan jest nieobecny, też może odprawiać 2 msze. Ale nie może być tak, że na każde życzenie ksiądz odprawia mszę Więc to, że ktoś ma intencję mszy, to, że ktoś, nie wiem, dla rodziny chce mszę, to nie znaczy, że kapłan w ogóle nie powinien na coś takiego się zgodzić. Bo to nie jest pilna potrzeba duszpasterska. Czy jest życzenie jedynie. No tutaj zdarzyło mi się, znaczy to nie jest, ja nie mówię w formie wyrzutu, broń Boże, że właśnie ktoś chrzcił dziecko na przykład w sobotę, w godzinach tam południowych, około południowych. No i właśnie pytanie, czy może być z mszą. No rzeczywiście w Novus Ordo tak jest, że praktycznie wszystkie sakramenty są związane, są wręcz udzielane na mszy, w czasie celebracji mszy. Natomiast wiemy, że w tradycji tak nie jest. Sakramenty mogą być zupełnie niezależnie od mszy. No z wyjątkiem kapłaństwa to jest co innego, ale czyli ślub może być poza mszą. I jest poza mszą, no później jest dopiero msza ślubna. To jest trochę się innymi prawami rządzi. Ale chrzest, bierzmowanie, takie sakramenty są poza mszą. Więc tu oczywiście muszę odmówić w takich sytuacjach. To mogę zaproponować, że może być chrzest po mszy rannej albo przed mszą wieczorną, ale to, że jedynie rodzina chce mieć mszę, nie jest uzasadnioną potrzebą duszpasterską. I zresztą też praktyka Kościoła, to o tym święty Tomasz też powie, jest taka, że nawet jeżeli kapłan odprawia drugą czy trzecią, to jest limit, trzecią mszę dziennie, to ofiary, stypendium, honorarium za tą mszę nie może zatrzymać dla siebie. Tylko z jednej mszy może wziąć honorarium. Natomiast z kolejnych mszy, które by odprawiał, musi oddać, w przypadku diecezji to jest na kurię, w przypadku tak jak my, na instytut, na dom generalny naszego instytutu we Francji. Więc tutaj Kościół zabezpieczył się, żeby nie dochodziło, żeby z mszy wykluczyć wszelkie pozory transakcji czy źródła zarobkowania. No bo rzeczywiście, gdyby można było bez żadnych skrupułów odprawiać drugą i trzecią mszę i zachować stypendium, no to wielu księży, no nie oszukujmy się, by z wielką żarliwością odprawiało i determinacją, o może tak, odprawiałoby trzy msze dziennie. Natomiast tak być nie może. Nawet jeżeli odprawiam, to już to jest po prostu celebracja, ale nie mogę zachować ofiary dla siebie. A jednak, święty Tomasz konkluduje, byłoby to niezgodne ze zwyczajem Kościoła, ustalonym przez prawo kościelne, bo wiemy, że w tych wszystkich sytuacjach jest inaczej, czyli msza jest codziennie, tak, i w Boże Narodzenie są trzy msze, i msza była wówczas tylko do południa. Jak wiadomo, celebrowanie tej tajemnicy ma na celu uzmysłowienie męki pańskiej, jak i udział w jej owocach. Z tych obu względów wskazane jest określenie czasu odpowiedniego na celebrowanie Eucharystii. Bo skoro z powodu codziennych uchybień co dzień potrzebujemy uczestnictwa w owocach męki, Kościół regularnie co dzień ofiaruje ten sakrament. Więc ponieważ ludzie codziennie grzeszą, więc też i codziennie jest konieczne, ażeby i wskazane, żeby była celebrowana Eucharystia, jak święta synaksa. I no, na zachodzie po soborze doszło do wielu nadużyć. Jednym z tych nadużyć było zupełne zatracenie, niezrozumienie sensu celebracji mszy, jeżeli nie było na niej ludzi. Wcześniej no, na co dzień miały miejsce msze tak zwane prywatne. Stąd tyle ołtarzy w kościołach. W kościołach, a często i w zakrystiach były ołtarze, i w krużgankach klasztornych, bo no, każdy kapłan codziennie odprawiał msze, wiemy, i nie było koncelebry, i każdy szedł do ołtarza i po cichu msze odprawiał. Natomiast właśnie nadmierne przeakcentowanie po soborze roli wspólnoty, która też jest sakramentem, oczywiście mają pewien aspekt wspólnotowy. To też w tradycji jest takim uproszczeniem ogromnym i tendencją niewłaściwą, że jeżeli strona przeciwna coś przeakcentowała, to my to odrzucamy w całości. Natomiast tak nie jest. Wszystkie sakramenty zawsze miały pewien aspekt wspólnotowy i łatwo to udowodnić. Mówi się Dominus vobiscum, a nie Dominus tecum chociażby. Więc, czy w innych sakramentach. Tak, i wspólnota bierze udział, Kościół zawsze chciał, żeby ludzie brali udział w celebracji sakramentów. Więc to nie jest tak, że tego aspektu wspólnotowego nie było, o czym świadczy ta nazwa Eucharystii, o której mówiliśmy miesiąc temu. Synaksa właśnie, czyli święte zebranie. Nazwa o wiele bardziej adekwatna niż msza, niż wysłanie katechumenów z mszy. To jest jeden z aspektów zupełnie drugorzędnych i mało istotnych, że wysyłano, że diakon wołał katechumeni, niech wyjdą. Ale jeżeli ich było dużo, to rzeczywiście to robiło wrażenie, że Kościół pustoszał po kredo czy po Ewangelii. Dlatego, no właśnie, zatracono sens odprawiania mszy tak zwanych prywatnych, to jest oczywiście nazwa czysto umowna, bo msza nigdy nie jest prywatna, jest zawsze publiczną czynnością Kościoła. I byli tacy kapłani, którzy jeżeli ludzi nie było w tygodniu, załóżmy, to w ogóle mszy nie odprawiali. Ale jednak ona przynosi korzyść całemu Kościołowi, chociażby nikogo na niej nie było. Dlatego i Pan uczy nas prośby, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Do niej to nawiązuje Augustyn, mówiąc, jeśli to chleb powszedni, dlaczego miałbyś go spożywać po roku, jak zwykli to czynić Grecy na wschodzie? Tutaj chodzi o to, że do dzisiaj zresztą w prawosławiu jest tak, że Eucharystię, no wiadomo, na każdej liturgii się konsekruje Eucharystię, na każdej celebracji eucharystycznej jest konsekracja. Natomiast w tabernakulum przechowuje się te postacie eucharystyczne konsekrowane raz w roku, w Wielki Czwartek. I one tam cały rok są, no wiadomo, pod wpływem czynników atmosferycznych, to się z tego robi suchar. Więc to jest to ciało pańskie zanurzone we krwi, nasiąknięte, prawda, ten chleb kwaszony, nasiąknięty winem, postaciami, wiadomo o co chodzi. I to tak zostaje w tym tabernakulum przez cały rok. I jeżeli się zanosi do chorych, no to ten suchar z tego się robi. Więc wtedy się kilka kropel wrzątku wylewa na tą postać chleba i to się rozpuszcza, no i właśnie ten chleb nasączony winem, tak, zanosi się do chorych. Więc o tym właśnie mówi Augustyn, że Grecy na wschodzie tylko właśnie tak raz do roku ten chleb właśnie i przechowują i udzielają. Więc na liturgii obecnym się udziela z tych darów, które na danej mszy zostały konsekrowane, natomiast nie tak jak u nas, że się konsekruje i wkłada do tabernakulum, skończy się puszka, to się konsekruje kolejną, więc cały czas jest przepływ tego. Nie, że tylko jest raz na rok, a obsługuje się tylko tym, co się zakonsekruje na bieżąco, że tak powiem. Bierz co dzień to, co ci co dzień służy, a ponieważ męka pańska rozegrała się w czasie między godziną a dziewiątą, a 15 sakrament ten bywa z zasady celebrowany w Kościele uroczyście o tej porze dnia. Czyli z tego wniosek, że za Tomasza jeszcze była msza do 15, ale na pewno zaczęła się od brzasku. Ale chodzi o uroczystą celebrację, czyli z tego wniosek, że msze prywatne można było już od brzasku odprawiać, natomiast suma tak zwana była dopiero dopuszczalna, śpiewana przed od godziny 9. I na pierwszą obiekcję, czyli dlaczego Kościół w Boże Narodzenie odprawia... Dlaczego właśnie... ad jeden. Także dlaczego nie raz do roku? W sakramencie Eucharystii pozostaje otworzona męka Chrystusa ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wywieranego przez nią na wiernych. Natomiast w dniu męki Chrystusa męka ta zostaje odtworzona wyłącznie w aspekcie historycznym, tak jak dokonała się w głowie naszej, czyli w Chrystusie. Stało się to raz jeden, a z jej owoców wierni czerpią co dzień. Dlatego tylko raz do roku obchodzimy samo wspomnienie o niej, a mszę celebrujemy co dzień ze względu na jej owoce i stałą pamięć o męce. Właśnie ten kazus Wielkiego Piątku, jedynego dnia bez mszy. Tak, dzień, który jest aliturgiczny tak zwany, gdzie nie sprawuje się Eucharystii tego dnia. Więc święty Tomasz to tłumaczy, że Wielki Piątek jest wspomnienie historyczne męki, natomiast jej owoce są rozdzielane każdego innego dnia. Więc tutaj też Kościół robi tą różnicę. Przeciwko protestantom jest to argument, chociaż jest to o wiele starsza praktyka. Jeszcze nikomu się nie śniło, że coś takiego będzie, że wystąpi Marcin Luter, że rzeczywiście Eucharystia jest uobecnieniem ofiary krzyżowej. Stąd właśnie historyczne wspomnienie pamiątki, tak jak obchodzimy urodziny czy inne rocznice ślubu i tak dalej. A czym innym jest to uobecnienie, które się w każdej mszy dokonuje. I jeszcze jeden jest aspekt, który święty Tomasz o nim nie mówi, dlaczego mszy się nie odprawia w Wielki Piątek. No zobaczmy w modlitwach mszalnych, w modlitwie ofiarowania, to Suscipe Sancta Trinitas, i później zaraz po konsekracji Unde et Memores, jest mowa, że msza jest odprawiana też na pamiątkę Resurrectionis et Ascensionis, na pamiątkę zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Więc też Wielki Piątek byłoby niestosowne odprawiać mszę, która jest pamiątką zmartwychwstania. Tutaj Kościół się tylko koncentruje na tym aspekcie pasyjnym. Też jest bardzo ciekawe wśród teologów no, dawnych wieków, dzisiaj już chyba nikt takimi szczegółowymi rzeczami się nie zajmuje. Otóż w postaciach eucharystycznych, w jednej i w drugiej, jest totalny Chrystus. I teraz pytanie. Jeżeli Chrystus zakonsekrował swoje ciało na ostatniej wieczerzy i załóżmy był jakiś rodzaj tabernakulum, tak jak chce błogosławiona Katarzyna Emeryś, że już było tabernakulum, już Eucharystia była przechowywana w wieczerniku, który był odpowiednio, to była sala usłana, zresztą o tym mówi Ewangelia, no ale że sala była usłana, nie mówię o tym, że było tabernakulum, ale była już pewna rezerwa, święta rezerwa do przechowania Eucharystii. I teraz, jeżeli z Chrystusa w czasie męki wypłynęła cała krew, to czy w tym postaci chleba, która była przechowywana, czy był Chrystus totalny ze swoją krwią, czy bez krwi? No otóż teologowie twierdzą, że bez krwi. I o ile i tak w chwili śmierci dusza Chrystusa rozdzieliła się od Jego ciała. I teraz pytanie, czy w tej Eucharystii, w tych postaciach, wówczas, czyli od Wielkiego Piątku, od 15 do nocy zmartwychwstania, Waldemane, jak mówi Ewangelia, wcześniej rano, czy w tych postaciach była obecna dusza Jezusa? Proszę. Śmiało, bo nie usłyszałem. Tak, tylko aktualnie właśnie ciało Chrystusa na krzyżu było bezduszne. Więc w Eucharystii, jeżeli była przechowywana, wówczas również było ciało bezduszne i bez krwi. Więc było jedynie ciało zjednoczone z bóstwem. Tak jak na krzyżu, zawsze było z bóstwem zjednoczone i w grobie. Tak, no ciekawy przykład. Już takie trochę, takie dyskusje scholastyczne. ale rzeczywiście zmuszające do myślenia. Tak, no bo jest to ciało, prawda? I tak samo, gdyby była krew pańska wówczas przechowywana, to byłaby jedynie krew bez ciała i bez duszy. Byłaby krew Chrystusa zjednoczona z bóstwem. Wtedy to jedyny przypadek, prawda, w historii, bo od momentu zmartwychwstania, czyli chwili zmartwychwstania, kiedy dusza z Chrystusa z otchłani wraca do ciała, które jest w grobie, na nowo je animuje i krew się również wraca, tak rozlana krew, potrzebna do funkcjonowania ciała, czyli w momencie zmartwychwstania wróciła się krew potrzebna, czyli całość krwi moralna. Co nie znaczy, że pewne ślady krwi nie zostały, bo zostały na całunie turyńskim, na tunice zarożonej. Proszę, manopello to jest co innego. Manopello to jest płótno, które było na twarzy Chrystusa w grobie. Więc manopello uchwyciło moment, jak Chrystus otwiera oczy przy swoim zmartwychwstaniu. To jest jeszcze co innego. Ale ten czepek grobowy Pana Jezusa, bo u Żydów jeszcze taki czepek nakładano, coś takiego na głowę zmarłym. Ten czepek, który jest przechowany w Caen we Francji, no również tam są, czy chusta z Oviedo, też jedna z relikwii grobowych. Więc tam są ślady krwi. Więc krew się wróciła, moralna całość, a nie całość fizyczna krwi rozlanej. Taka, która była potrzebna do funkcjonowania. Więc w chwili, gdy jeżeli Eucharystia była przechowana wówczas, to w chwili, kiedy dusza Chrystusa wraca do Niego i krew, do to ciała, Eucharystia jest tym, czym jest dzisiaj. Stała się tym, czym jest dzisiaj, czyli ciało, krew, dusza i bóstwa, bóstwo w każdej postaci. Było wszystko ze sobą, tak.
A w momencie śmierci Chrystusa na krzyżu i
tak.
Zostało tylko ciało,
tak.
Z duszy, bez krwi, tak?
Tak.
Czyli
postacie eucharystyczne, ich stan, że tak powiem, odpowiadał stanowi fizycznego ciała Chrystusa. Kolejna odpowiedź. Typ niknie wobec rzeczywistości. Typ, czyli no zapowiedź. Jak wiemy zaś, omawiany sakrament jest typem i odtworzeniem męki pańskiej. Dlatego w dniu rozpamiętywania samej męki, w jej rzeczywistym przebiegu, nie ma konsekracji omawianego sakramentu. Aby jednak Kościół także i w tym dniu nie był pozbawiony owoców męki udzielanych nam przez ten sakrament, spożywa się w nim ciało Chrystusa przechowane po konsekracji dokonanej w dniu powszednim, czyli właśnie w ciemnicy. Nie przechowujemy natomiast krwi w obawie przed niebezpieczeństwem rozlania jej, a także dlatego, że, jak stwierdziliśmy, to jest bardzo ciekawe, krew przedstawia mękę pańską w sposób szczególny. No rzeczywiście, krew bardziej nas odnosi do męki, tak sama rozlana krew, niż ciało. I no także najpierw ze względów praktycznych w Kościele łacińskim nie przechowuje się krwi poza mszą i też, że przedstawia mękę w sposób szczególny. A tutaj jest jedynie historyczne wspomnienie męki w Wielki Piątek. Nie jest też prawdą, co twierdzą niektórzy teologowie, że przez wpuszczenie cząstki ciała do wina, wino przemienia się w krew. Przemiana ta nie może dokonać się inaczej, jak przez konsekrację przy zastosowaniu należytej formy wyrażonej słowami. To chodzi o ten rytm sprzed reformy Zapiusa XII, który był tutaj odprawiany w Jemstoku do bieżącego roku, kiedy zostało nam nakazane formalnie, żeby odprawiać ten rytm zreformowany Zapiusa XII. Ale jak pamiętają panowie mszę Wielki Piątek, tak zwaną mszę uprzednio poświęconych darów, to rzeczywiście tam jest obrzęd, że z tej hostii, która była w ciemnicy, Ksiądz odłamuje cząstkę i wrzuca do kielicha, w którym jest wino, zwykłe wino. I później to wino spożywa z tą cząstką. Więc przez ten kontakt, właśnie była takie, też teologowie się zastanawiali, o czym święty Tomasz wspomina, czy przy per contactum właśnie, czy to wino się staje krwią. No nie. Na Boże Narodzenie zaś odprawiamy więcej mszy ze względu na trojakie narodziny Chrystusa Pana. Tak, jest pasterka, później jest tam msza aurory, zorzy rano i później msza w dzień. Jedne, przedwieczne, ukryte przed nami. To też mszę odprawia się w nocy. Więc widzimy to wszystko, no tak uczestniczymy, chodzimy, tak, pasterka, ale jaki jest głęboki tego sens. Więc pasterka wcale nie w teologicznym znaczeniu nie podkreśla narodzin tych Chrystusa betlejemskich, tylko to narodziny z Ojca. Czy to rodzenie, które jest odwieczne, Bóg jest zawsze Trójcą, od kiedy jest, a jest zawsze. I nieustannie Ojciec się wypowiada przez Syna. Więc to rodzenie, tak, rzeczywiście teologia to nazywa generatio. To jest rodzenie Ojca przez Syna. Więc Ojciec, Syn nie jest wcale późniejszy od Ojca, to wiemy, ani Duch Święty nie jest późniejszy. Więc Bóg zawsze Ojcem, Synem i Duchem. I jest to tak tajemnicze dla nas, to życie wewnątrz trynitarne, we wnętrznościach Trójcy, że ta msza odprawia się w nocy. W nocy, kiedy nie widać, kiedy jest ciemno, kiedy ta rzeczywistość, prawda, nas tak jest no, przed nami, wiele rzeczy jest zakrytych, jest włożonych w mroku, tutaj właśnie w tym, jak mówiło się anonimowy autor, w obłoku niewiedzy. Tak, Bóg tajemniczy i tajemnicze narodziny. W introicie tej mszy mamy słowa, rzekł Pan, rzekł do mnie, Ty synem moim, jam Cię dziś zrodził. Drugie, czyli ta msza obrzasku, to narodziny doczesne, lecz zrealizowane w duszach. Święty Piotr mówi, że przez nie Chrystus wzejdzie w sercach naszych jak gwiazda poranna, czyli ilekroć dusza wchodzi w stan łaski, rodzi się w niej Chrystus. I dlatego druga msza, śpiewana o świcie, ma introit zaczynający się od słów światłość zabłyśnie nad nami. Trzecie to narodziny dokonane we wcieleniu, kiedy zrodzony z łona dziewicy Chrystus stał się widzialny. Więc dopiero ta msza w dzień, w południe zgoła, to symbolicznie przypomina te narodziny betlejemskie Chrystusa. Dlatego trzecia msza śpiewana jest w pełnym blasku dnia, rozpoczyna się od słów puer natus est nobis, tak, dziecię się nam narodziło. Chociaż można i odwrotnie utrzymywać, że rodzenie się przedwieczne, rozpatrywane zasadniczo, dokonuje się w pełnej jasności. Z tego względu w trzeciej mszy mamy wzmiankę w Ewangelii o narodzeniu przedwiecznym, bo jest czytany prolog Janowy. Drugie zaś narodzenie cielesne zgodnie z wziętym dosłownie tekstem Ewangelii dokonało się w nocy na znak, że Chrystus przyszedł do mroku w naszej niemocy. To też Ewangelia o cielesnym narodzeniu Chrystusa czytana jest w czasie tej mszy nocnej. Tak też i w pozostałe dni, kiedy wypada rozpamiętywać liczne dobrodziejstwa Chrystusa, albo o nie prosić, odprawia się w danym dniu więcej mszy niż jedna, mianowicie jedna ze święta, druga związana z postem lub za zmarłych. To są tradycje zakonne, praktyki. I teraz odpowiedź na kolejną obiekcję, że Chrystus sprawował wieczerzę ostatnią w porze wieczornej. Wiemy, że Chrystus chciał przekazać omawiany sakrament swoim uczniom pod koniec obcowania z nimi, by mocniej go wrazić w ich serca. Dlatego konsekrował go i dał swym uczniom przy końcu dnia po wieczerzy. My zaś celebrujemy o tej porze dnia, w której dokonała się męka pańska, mianowicie w dni świątecznej o godzinie 9, kiedy według relacji Marka krzyżowało Chrystusa wołanie Żydów oraz kiedy Duch Święty zstąpił na uczniów Chrystusa. W dni powszednie o 12 w południe, kiedy według relacji Jana rękami żołnierzy Chrystus został przybity do krzyża. Bądź też w czasie postu celebrujemy o 3 po południu, kiedy, jak mówi Mateusz, zawoławszy donośnym głosem, wyzionął ducha. To jest praktyka z epoki. Wolno jednak celebrować później, zwłaszcza przy udzielaniu święceń. Dotyczy to przede wszystkim Wielkiej Soboty, bądź z powodu przedłużającego się nabożeństwa, bądź dlatego, że jak czytamy w prawie kościelnym, święcenia są związane z Dniem Pańskim. No to znowu jest praktyka i wyjątek w epoki. Ale stosownie do spotkanej tamże wskazówki wolno celebrować, jeśli domaga się tego jakaś potrzeba we wcześniejszej porze dnia. I teraz pytanie, czy wolno odprawiać mszę zaraz po północy, tak? Bo dzień zaczyna się o północy. Normalnie mszę świętą należy odprawiać w dzień, nie w nocy. W sakramencie bowiem Eucharystii obecny jest Chrystus, który mówi o sobie: potrzeba mi pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Za początek dnia w tym wypadku nie uważamy jednak północy, ani momentu po wschodzie słońca, to jest tego, kiedy tarcza słoneczna już się ukaże nad ziemią, lecz chwilę pojawienia się porannej zorzy na horyzoncie. Tak, kiedyś bardzo tego przestrzegano, właśnie zastanawiano się, kiedy ta zorza błyska, no bo tak, w zimie inaczej, latem inaczej, więc zgodnie z tym właśnie to nie było tak, że od konkretnej godziny, tylko w zależności od pory roku. Trzeba było obserwować aurę, żeby zacząć odprawiać mszę świętą. I też było pytanie, a w krajach północnych, gdzie słońce przez pół roku nigdy nie wschodzi, czy wolno, czy wobec tego przez pół roku nie należy odprawiać mszy? I cię mogą dać zdziwić takie rozważania, ale jednak miały miejsce. Więc nie chodzi o symboliczny dzień, że jest, nie wiem, godzina 9 rano i ja odprawiam, a mieszkam gdzieś na północy Szwecji. Nie, jeżeli słońca nie było, no właśnie, było pytanie. Kiedy pod wpływem promieni słonecznych rozpoczyna się świt, mówimy, że wschodzi słońce. Stąd słowa Marka, że niewiasty przyszły do grobu, kiedy słońce już wzeszło. Lecz jak stwierdza Jan, w momencie ich przyjścia było jeszcze ciemno. W ten sposób tłumaczy sprzeczność w wypowiedziach ewangelistów Augustyn. Wyjątkowo na Boże Narodzenie odprawia się mszę o północy. Jak czytamy w prawie kościelnym, tłumaczy się to tym, że Pan w nocy się narodził. Podobnie też początek nocy jest przewidziany na zaczęcie celebry w Wielką Sobotę. Więc proszę zauważyć, że za świętego Tomasza liturgia paschalna, Wigilii Paschalnej się odprawiała tak jak dziś, jak teraz, czyli po zmroku. Później dopiero przesunięto celebrację na godziny ranne i Pius XII wrócił tak naprawdę do praktyki znanej Tomaszowi, że nabożeństwa Wielkiego Tygodnia są odprawiane po południu. Też myślę, że aspekt praktyczny przeważył, no bo ludzie jednak pracowali i no, największe uroczystości, celebracje Triduum Paschalnego się odprawiały przy pustych kościołach. Tak więc, no, ponieważ zmartwychwstał Pan w nocy, czyli przed ukazaniem się słońca, kiedy jeszcze było ciemno. I na piątą obiekcję odpowiedź właśnie, czy jeżeli msza jest tak potrzebna, tak, codziennie ludzie grzeszą, więc codziennie należy składać ofiary za grzechy i nieustannie grzeszą, więc czy nie należy wiele mszy dziennie odprawiać, jeden kapłan. Według dekretu papieża Aleksandra wystarczy, jeżeli kapłan odprawi jedną mszę dziennie. Chrystus umarł bowiem tylko raz, a cały świat odkupił. Tego, kto może w godny sposób odprawić jedną mszę świętą, spotyka wielkie szczęście. Niektórzy jednak w razie potrzeby odprawiają w ciągu dnia jedną mszę za zmarłych, a drugą według formularza przewidzianego na dany dzień. Lecz jeśli by ktoś w pogoni za pieniędzmi albo dla przypodobania się ludziom świeckim, czy właśnie tak, msza za zmarłych, czyli pogrzeb na przykład, ważył się na odprawianie w ciągu jednego dnia wielu mszy, nie ujdzie, jak sądzę, potępienia. W zbiorze ekstra, to też zbiór prawa z epoki, zaś przytoczono słowa Innocentego III, stwierdzające, że z wyjątkiem Dnia Bożego Narodzenia wystarczy odprawić jedną mszę dziennie, chyba że nagła potrzeba skłoni do czegoś innego. No właśnie, nagła potrzeba, to wymieniłem te potrzeby egzemplarycznie na pewno, to są inne. Kiedy można odprawić więcej niż jedną mszę, ale jest to wyjątek, musi być uzasadniony i nie może stać się regułą. Więc widzimy takie rzeczy, które no, uczestniczymy w tej liturgii. Te rzeczy się pojawiają jeden raz do roku, drugie codziennie i się nawet nie zastanawiamy nad nimi, jakie to wszystko ma ukryty sens i głęboką logikę. I głęboki to jest zmysł pastoralny czy moralny, tak, no chociażby jeżeli chodzi o tę kwestię stypendium mszalnego, że tak nie może być to w pogoni za pieniędzmi msza odprawiana. I to jest ciekawe właśnie wytłumaczenie trzech mszy w Boże Narodzenie. Tak, no i to, a trzy msze w dzień zaduszny, dlaczego Tomasz o tym nie wspomina? No dlatego, że na nie pozwolił dopiero papież Benedykt XV. Więc to jest niewiele ponad 100 lat, kiedy msza się, kiedy są trzy msze w dzień zaduszny. Ze względu na pierwszą wojnę światową i żeby właśnie modlitwa kościoła wspomagała miliony, które zginęły w czasie pierwszej wojny, to zostało to pozwolenie udzielone. Słucham. No tak, no tak, roraty musiały być, no nie mogło być w ciemnej nocy. No jak my zaczynamy roraty, to co, to jest ciemna noc jeszcze? Czy nie, już się... Już, no ale już się rozwija.
To jest tak już
mhm. Ale się, no tak nie pamiętam, nie zaobserwowałem, no bo to już nas nie dotyczy, ale już się rozjaśnia, nie jest zupełnie...
W czasie mszy się rozjaśnia.
To jest ciemno, no. No właśnie, no więc to myślę, że też, no, jeżeli chodzi o roraty, to dopiero czekano, aż no, będzie ten brzask. No teraz już to nas nie obowiązuje, więc nikt się o tym nie zastanawia, ale myślę, że nie, że tutaj konsekwentnie czekano.